W Księdze Przypowieści, w 3 rozdziale, w wersecie 5, czytamy takie słowa. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. A w Psalmie 37, w wersecie 4 czytamy: rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, chcemy dzisiaj przyjść do Ciebie, aby uczyć się o nas, aby uczyć się o tym świecie, aby dzisiaj poznawać, Panie, to, jak ten świat jest opisany, jak funkcjonuje. Panie Boże, prosimy Cię, daj nam dzisiaj otwarte uszy, otwarte serca, właśnie te serca, które są tak ważne w naszym życiu, abyśmy pojęli, Panie, w ogóle schematy funkcjonowania naszego życia, schematy funkcjonowania tego świata. Prosimy Cię, prowadź nas w duchu. Dziękujemy, Panie, że dzięki dziełu Chrystusa możemy słuchać Twojego słowa, możemy to słowo rozważać, możemy zastanawiać się na to, jak, na tym, jak lepiej to słowo stosować w naszym życiu. Prosimy Cię właśnie o te łaski, łaskę otwartego serca przez Jezusa. Amen. Dwa wersety, trochę wyrwane z kontekstu, no ale cóż, to powiem szczerze, to są dzisiaj teksty, preteksty, tak zwane. Właśnie dlatego, że mówił one o czymś, o czym zaraz będę mówił. Ale słuchajcie, ogólnie chciałbym dzisiaj rozpocząć taką serię, zaplanowałem taką serię kazań dotyczących naszej chrześcijańskiej edukacji. Chrześcijańskiej edukacji w bardzo szerokim wymiarze. Tak naprawdę edukacji, która mi się wydaje, jest tak naprawdę formowaniem ludzi. Jest formowaniem pewnego rodzaju ludzi. Widzicie, mówię o tym, nie będziemy się zajmowali edukacją jako taką, nie będę wam opisywał, jak powinny wyglądać szkoły podstawowe, czy gimnazja, czy uniwersytety, ale przede wszystkim chciałbym odnieść to edukowanie, to formowanie ludzi, nas, do naszego nabożeństwa, bo właśnie temat edukacji wiąże się ściśle też z naszym nabożeństwem, ale nie tylko, wiąże się z całym naszym życiem. Ale w szczególny sposób wiąże się z nabożeństwem, wiąże się z liturgią naszego Kościoła. Jest to też temat, który właśnie w dużej mierze dotyczy ogólnie nauczania wszędzie. Jeśli się zabieramy za nauczanie jakiekolwiek, czy to w domu, edukacja domowa, czy nie wiem, jesteśmy nauczycielami w szkole, najlepiej chrześcijańskiej szkole, bo wtedy można się zgodzić co do tego, jak powinna edukacja wyglądać. To też jest to temat, który powinien przynajmniej naświetlić pewne rzeczy, nad którymi warto by się zastanowić. Także chciałbym, abyśmy w dzisiejszym i kolejnych kazaniach rozważyli, czym jest chrześcijańskie nauczanie, czym jest właśnie ta edukacja, która zajmuje się formowaniem ludzi, czym jest tak naprawdę chrześcijańska pedagogika w Kościele czy poza nim. I słuchajcie, dzisiaj to kazanie będzie takim wstępem, może poniekąd wstępem teoretycznym z dziedziny antropologii trochę kulturowej. Tak naprawdę dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zajęli w sposób taki teoretyczny tak zwanymi kulturowymi liturgiami. Zobaczymy później, jak to się ma, myślę, w trakcie tych kazań, zobaczymy, jak to się ma do nas, do naszego życia i nabożeństwa. Przede wszystkim, słuchajcie, po pierwsze, chciałbym, żebyśmy zrozumieli kontekst historyczny, czy kontekst filozoficzno-historyczny, w którym żyjemy, bo jest to niezmiernie ważne dla naszych rozważań. Nawet sobie czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo pewne trendy filozoficzne, pewne nauki przesiąknęły nasze życie. W sumie nawet nie jesteśmy świadomi tego, jak bardzo jesteśmy uwarunkowani tym, co ktoś kiedyś powiedział i jak bardzo to wpływa na w ogóle na całokształt naszego życia. Zobaczcie, przede wszystkim chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli to, że żyjemy w świecie przesiąkniętym kartezjańskim aksjomatem. Pamiętacie, był taki człowiek, Kartezjusz, filozof, który właśnie cały nacisk położył na to, że człowiek jest, jeśli on by miał zdefiniować człowieka, to człowiek jest kim? Jest istotą jaką? Człowiek jest istotą myślącą, nie? Człowiek jest istotą myślącą. Tak naprawdę widzicie, w tym sensie myślenie, to właśnie myślenie wyróżnia ludzi spośród wszystkich innych gatunków i myślenie tak naprawdę definiuje człowieczeństwo. Także to jest ten aksjomat kartezjański, który dzisiaj bardzo mocno jest, którym nasza kultura, nasz sposób myślenia i uczenia się wyraża, jest przesiąknięty. Żyjemy też ciągle w świecie zanurzonym w założeniach modernizmu i racjonalizmu, które właśnie wynikają z tego aksjomatu kartezjańskiego, że, a mianowicie, że umysł, słuchajcie, umysł, myślenie góruje nad wszystkim i to on, to umysł nas określa jako ludzi. Także zobaczcie, przede wszystkim w tym myśleniu edukacja będzie wyglądała jak? Edukacja będzie się skupiała na czym? Na przekazywaniu myśli, nie? Na przekazywaniu rozumu, na przekazywaniu pewnych światopoglądów. Nie? Edukacja według w świecie kartezjańskim przede wszystkim to co? To przedstawianie zbiorów idei, przedstawianie informacji, przedstawianie doktryn. Nie? To jest kartezjański świat. Tak funkcjonują różne instytucje edukacyjne, które opierają się w dużej mierze na tym światopoglądzie. I chciałbym tutaj wam zaznaczyć i chciałbym, żebyście to może rozważyli. Nie wiem na ile... Nie wiem na ile znacie różny kontekst różnych kościołów protestanckich, ale jak ja myślę o tym, że przez swoje lata, szczególnie studiów, odwiedziłem wiele, wiele różnych kościołów w Polsce i za granicą, to myślę, że takie podejście kartezjańskie wcale naprawdę nie jest dalekie od protestanckich i co więcej, reformowanych kościołów. Zobaczcie, w kościołach reformowanych bardzo często, w kościołach prezbiteriańskich, edukacja bardzo często i to, co się dzieje na nabożeństwach, bo to też jest część tej edukacji, bardzo często dotyczy właśnie idei informacji. Widzicie, nadrzędną zawsze częścią nabożeństwa jest kazanie. Często w kościołach jest tylko kazanie, kilka pieśni, które są niby przerywnikami do czegoś tam, ale wszystko koncentruje się na kazaniu. Nie ma stołu pańskiego, nie ma żadnej dodatkowej liturgii. Także w ten sposób mi się wydaje, właśnie ten kartezjański, modernistyczny, zadomowił się w kościołach, ale również w chrześcijańskich szkołach, gimnazjach, na chrześcijańskich uniwersytetach. Jednak chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj spojrzeli na człowieka bardziej w biblijny sposób, żebyśmy spojrzeli na nas, na tą naszą antropologię, na naukę o nas, o ludziach, w sposób biblijny. Widzicie, Biblia nigdy nie traktuje nas jako chodzące umysły albo mózgi osadzone na jakimś niewygodnym, brzydkim ciele. Biblia nigdy w ten sposób nas nie traktuje, że jesteśmy istotami myślącymi. Biblia nie wskazuje, że to jest główną charakterystyką ludzi, że jesteśmy istotami myślącymi. Biblia właśnie za jeden z głównych organów, w zasadzie bym zaryzykował stwierdzenie, że za najbardziej główny organ naszego jestestwa, naszej istoty, bierze co? Jak myślicie? Co jest głównym, co nas charakteryzuje?
Uszy w Starym Testamencie?
Słuchajcie, no przeczytałem wam na początku, mówiłem, że to są teksty, preteksty, serce. Słuchajcie, serce według Biblii jest tym głównym organem definiującym nas jako ludzi. Ale widzicie, tutaj jedno ale, wielkie ale. Kiedy mówimy serce, my znowu mamy zupełnie inną definicję serca niż Biblia. Kiedy my myślimy serce, to tak naprawdę znowu jesteśmy uwarunkowani historią, znowu jesteśmy uwarunkowani jakąś filozofią. Kiedy my myślimy serce, myślimy w sposób romantyczny, prawda? O czymś tylko takim, co gdzieś emocje, nie? Gdzieś nasze emocje, jakieś emocje, nie? Także No tutaj rzeczywiście reformowani by powiedzieli, no widzicie, nie można się opierać na jakichś emocjach, wiadomo, że emocje są zwodnicze i tak dalej, trzeba zaufać umysłowi, nie? Ale wcale nie, bo Biblia, właśnie według Biblii serce jest główną siedzibą wszystkiego tak naprawdę, co my nazywamy myśleniem, emocjami, co my nazywamy sumieniem, co my nazywamy pragnieniami. Można by w pewnym sensie to ta definicja serca zbliża się gdzieś do definicji duszy, ale to nie jest to samo też. Także Biblia uważa, że serce jest najważniejsze, że serce jest tą siedzibą zarówno wszelakich uczuć, jak i myśli, a także naszej woli, czyli tam postanawiamy o czymś, co zrobimy. Także serce jest siedzibą naszego życia, tego, co nami kieruje. I słuchajcie, wiecie, co jest jeszcze w tym bardzo ciekawe wszystkim, że serce, skoro serce jest jakby taką, serce nas napędza i skoro serce jest rzeczywiście tym głównym mechanizmem, który nas napędza, to wiecie co? To tak naprawdę, to co, czasami jak Biblia mówi serce, to ma na myśli nas całych. Ma na myśli właśnie to, co się wyraża poprzez nasze ciała. Nie wyobraźmy sobie, co napędza, pamiętacie, co napędza żelazko? Stare żelazko, dusza jego, prawda? To, co jest w środku. I dokładnie tak jest z naszym sercem, nie? Serce jest tym, co porusza naszym ciałem, co czyni nas istotami ożywionymi, co w ogóle sprawia wszystkie nasze ruchy, nasze gesty, nasze w ogóle to, co robimy. Także serce, słuchajcie, w Biblii serce kieruje naszym ciałem. To serce kieruje naszym ciałem. Oczywiście do tego serca się najczęściej wchodzi przez dwie drogi. Jak można dotrzeć do serca? Przez żołądek ulamowi, tak? No, w pewnym sensie pewnie tak. Jeśli jesteśmy Izaakami, to chcielibyśmy, żeby przez żołądek, nie? Przez żołądek do serca. Kochał bardziej Ezawa niż Jakuba. Dlaczego? Bo Ezaw mu przynosił dobrą dziczyznę do domu. Ale Biblia częściej mówi, że do serca trafia się albo przez oczy, albo przez uszy. Najczęściej, nie? Ale może też przez żołądek w niektórych przypadkach. Szczególnie jeśli się z mężczyzną ponoć. Także zobaczcie, nie? Przede wszystkim zwróćmy uwagę, nie? Podsumowując już tą pierwszą część kazania, twierdzenie, że edukacja, czy chrześcijańska edukacja dotyczy nasycania naszych umysłów informacjami, jest niewłaściwe i bardzo ograniczone. Edukacja, widzicie, formowanie nie powinno się odbywać tylko w naszych umysłach, ale właśnie powinno dotykać tego, co Biblia nazywa naszym wnętrzem, naszym sercem. Także edukacja powinna dotyczyć zarówno tak samo naszych myśli, co i emocji, naszych nadziei, naszych pragnień i zamiłowań. Także edukacja ma o wiele więcej wspólnego z całym naszym ciałem, niż nam się zazwyczaj wydaje. Nam się wydaje, że edukacja to jest usiąść w ławce i słuchać, i chłonąć, nie? Ale nie, edukacja według Biblii to jest to, co robimy, to, co, jak dotykamy, w jaki sposób się układamy, w jaki sposób się nosimy. To wszystko jest edukacja. Także możliwe, że tym nadrzędnym celem edukacji bardziej powinno być dotarcie do naszego serca, przemiana naszych wyobrażeń, niż nasycanie naszego intelektu. A myślę, że chrześcijańska edukacja przede wszystkim powinna dotyczyć właśnie dotykania naszego serca, aby w celu ukierunkowania naszych pragnień na Królestwo Boże. Także zobaczcie, edukacja przede wszystkim dotyczy nie tego, co wiemy, ale tego, co kochamy. Tego, co kochamy. Jesteśmy przede wszystkim ludźmi, którzy kochają. I to jest pierwsza tutaj myśl, którą warto zapamiętać. Dzisiaj mówię, pewien wstęp, pewna antropologia. Myślę, że w następnych kazaniach będzie trochę więcej zastosowań, ale tutaj dochodzimy do takiego zastosowania, że słuchajcie, jesteśmy przede wszystkim nie istotami myślącymi, jakby chciał Kartezjusz nas zdefiniować, jego zwolennicy, ale jesteśmy przede wszystkim ludźmi kochającymi. Jeśli weźmiemy Biblię jako właśnie ten prawdziwy obraz na nas jako ludzi, to przede wszystkim jesteśmy ludźmi kochającymi. Nie jesteśmy ludźmi myślącymi, ale kochającymi. Czyli to, co się wyraża w naszych pragnieniach, w naszych zamiłowaniach, w naszych zamiłowaniach. Także zobaczcie, w edukacji, w chrześcijańskiej edukacji, w tym, co robimy na nabożeństwie też, chodzi o formowanie naszych serc, zarówno myśli, jak i pragnień i też zamiłowań, ponieważ właśnie jesteśmy ludźmi pragnącymi i kochającymi. Także zobaczcie, ale jeżeli właśnie edukacja odbywa się, dotyczy formowania naszych pragnień, to chciałbym wam zwrócić uwagę, że edukacją jest całe nasze życie. Edukacją nie jest tylko nabożeństwo, ale całe nasze życie. Jeśli edukacja właśnie to formowanie pragnień, wówczas odbywa się ona nie tylko w szkole, nie tylko na uniwersytecie, nie tylko w kościele, na jakiejś lekcji biblijnej, ale tak naprawdę wszędzie, wszędzie, w całej rzeczywistości. W całej rzeczywistości odbywa się edukacja albo ku dobremu, albo ku złemu. Zobaczcie, i to ma miejsce w sklepach, na stadionach, na ulicy, podczas świąt narodowych, podczas meczów, wszędzie, wszędzie mamy do czynienia z edukacją. W każdym z tych miejsc i okolicznościach mamy do czynienia z tym właśnie, co można nazwać kulturowymi liturgiami. Powiem wam, nie wiem, czy się zgodzicie, może to trochę was jakoś zaniepokoi, uderzy, ale z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej, antropologii kulturowej, cały świat jest liturgiczny. Cały świat jest liturgiczny. W każdym z tych miejsc, które wymieniłem i w wielu innych, mamy do czynienia z tym, co właśnie antropologia czasem nazywa kulturowymi liturgiami. Także to, co się dzieje w tych miejscach, w sklepie, na stadionie i tak dalej, ma do czynienia z liturgią i tak naprawdę religią. I chciałbym wam podać jeden przykład i chciałbym, żebyśmy wzięli przykład jednego z tych miejsc, o które często się każdy z nas ociera, częściej albo mniej częściej, ale chciałbym, żebyśmy o tym miejscu pomyśleli w sposób religijny właśnie. Posłuchajcie, rzecz dotyczy galerii handlowej. Rzecz dotyczy galerii handlowej. I teraz na chwilę odłóżcie na bok swoje wyobrażenia o tym, co wy żeście tam robili, ale skoncentrujmy się na tym właśnie w kontekście religijnym. Słuchajcie, wchodząc do galerii handlowej, mamy do czynienia, to jest moja na razie teza, zobaczymy, czy mi się uda was do tej tezy przekonać, czy rzeczywiście to odpowiada opisowi, ale wchodząc do galerii handlowej mamy do czynienia z rzeczami, które są ukierunkowane na liturgiczne formowanie nas, naszych pragnień. Te miejsca są zorientowane na nas, na nasze pragnienia. Zobaczcie, jest to świątynia, właśnie chciałbym, żebyśmy to opisali przez chwilę religijnej. Galeria handlowa jest świątynią, która przede wszystkim co? Jeśli tam wchodzimy, to oferuje nam jakieś wytchnienie, jakąś ucieczkę. Ja wiem, że czasami tam jest tłok, niektórzy nie lubią chodzić, ale często tak jest, że sklepy są zbudowane w ten sposób, że jeśli tam jest wygodnie i tak dalej, jeśli to nas odgradza od całego tego zgiełku, to rzeczywiście tam zostaniemy i rzeczywiście osiągniemy jakieś wytchnienie. Słuchajcie, co więcej, ta świątynia, ta galeria handlowa ma swoje liturgiczne kolory, ma swoje liturgiczne obrazy, ma swoje liturgiczne symbole. I te symbole, te kolory się zmieniają z sezonu na sezon. Pomyślcie, jak wyglądają galerie handlowe w okresie świątecznym, albo w okresie Halloween, albo, nie wiem, wakacje, albo kiedy są właśnie wakacyjne obniżki, to też cały wystrój, kolorystyka się zmienia. Widzicie, ta świątynia oferuje swoje konkretne święta, aby przyciągnąć jeszcze więcej pielgrzymów do siebie. I zauważcie, że po takiej świątyni, po takiej galerii się chodzi niczym po średniowiecznej katedrze. Najczęściej się idzie gdzieś przez środek, a po bokach są różne kapliczki, prawda? Różne kapliczki i sami możemy zdecydować, do której wejdziemy i któremu świętemu oddamy cześć, nie? Czy w tej kapliczce, czy w tamtej kapliczce. I oczywiście każdy święty przypisany do danej kapliczki jest co? Jest symbolem jakiegoś dobrego i wspaniałego życia. W dodatku te posągi, te obrazy wspaniałe, uśmiechniętych ludzi, które mijamy po drodze, które sprawiają, że chcemy być ich naśladowcami. Nie, to jest właśnie główna zasada ikonografii. Kiedy patrzymy na obraz ludzi dobrych, chcemy być tacy jak oni. I rzeczywiście to się tak odbywa. Idziemy, widzimy jakieś manekiny ubrane tak czy inaczej, widzimy pięknych modeli i modelki I to są ci święci, których chcemy być naśladowcami, zgodnie właśnie z główną podstawową zasadą ikonografii. Chcemy, my mężczyźni chcemy być co? Chcemy być tak piękni i przystojni, jak panowie z reklam Hugo Bossa czy Visturi, prawda? I tu chyba powinienem powiedzieć, dodać, że kazanie zawiera lokowanie produktu. Tak? Każda, widzicie, każda z reklam obiecuje nam co? Obiecuje nam dobre życie. Czy obiecuje nam, że kiedy coś osiągniemy w zgodzie z tym obrazem, osiągniemy eschatologicznie właśnie pożądany styl życia, pożądane korzyści. Także w galeriach handlowych, zobaczcie, mamy jasne religijne przesłanie, które nie jest ubrane, zobaczcie, w kartezjański język, wyniosły w jakichś abstrakcyjnych doktryn, zasad czy ideałów. Religia ta raczej oferuje nam obrazy, oferuje nam to, co dociera do naszego serca. Religia ta oferuje nam obrazy, zobaczcie, odkupionych ludzi, które sprawiają, że chcielibyśmy być tymi odkupionymi ludźmi. Ewangelią tej świątyni zgadnijcie, co jest. Moc piękna, moc piękna. Nie? Ta moc piękna, która przemawia do naszych wewnętrznych pragnień i sprawia, że chcemy uczestniczyć w tym wspaniałym życiu. Widzicie, także jest to religia, która też ma swoich ewangelizatorów, prawda? Ewangelizatorzy, którzy stoją przy tych kapliczkach, którzy nas nawołują czasami, zapraszają. To jest religia, która ma swoich telewizyjnych ewangelizatorów, nawołujących do określonego stylu życia. Każdy z nich z uśmiechem na twarzy woła do nas co? Skosztujcie i zobaczcie. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, tak? Czasami wchodzimy, zobaczcie, do tej świątyni bez przekonania, szukając czegoś, sami nie wiedząc czego, będąc po prostu otwarci na doświadczenie. Czasami z drugiej strony wiemy dokładnie, czego chcemy i wręcz nasze uwielbienie, idziemy tam już z konkretnym celem, nasze uwielbienie od początku jest ukierunkowane. Teraz zobaczcie, zdobywszy już upragnioną rzecz w tej świątyni, do której przyszliśmy właśnie coś osiągnąć, podchodzimy do ołtarza konsumpcji. Następuje wymiana i wspólnota. I nie tylko dajemy, ale i bierzemy. Nie? Dajemy coś kapłanowi, w zamian coś otrzymujemy. Dochodzi do pewnego wydarzenia, które nas przemienia. Nie? To wydarzenie nas przemienia, bo otrzymujemy coś, co zmieni nasze życie. Odtąd będziemy świętymi, będziemy odkupionymi. Siła tego doświadczenia polega na tym, że mamy do czynienia nie jedynie z jakimś uczuciem, nie jakimiś czczymi słowami, nie jakimiś pobożnymi słowami, jakimiś ideami, które ja wam tu abstrakcyjnie będę rzucał, ale mamy do czynienia z czymś konkretnym, co żeśmy otrzymali, z czymś konkretnym, co nas zmienia. Widzicie, zostawiamy nasze ofiary i datki, a w zamian otrzymujemy coś konkretnego, coś owiniętego we wspaniałe kolory i symbole sezonów i świętych. I to doświadczenie właśnie, to religijne doświadczenie formuje nas u podstaw. Formuje nas u podstaw, czyli w naszym sercu tak naprawdę. W naszych pragnieniach, w naszych namiętnościach. Ja wiem, oczywiście nam się teraz może wydawać, że te miejsca są neutralnymi miejscami, ale widzicie, tak, w pewnym sensie tak, musimy do tych miejsc chodzić, żeby coś kupować, ale widzicie, wydaje mi się, że te miejsca nie są neutralne w sensie, o którym tutaj mówię, w sensie liturgicznym, w sensie edukacji. Te miejsca naprawdę są nastawione na edukowanie nas. Edukowanie nas w tym, co to znaczy piękno, co to znaczy sukces, co to znaczy wspaniałe, eschatologiczne życie. Nie także w tym sensie, słuchajcie, tylko w tym sensie, bo ja w ogóle zapomnijcie, ja nie chcę was tutaj zniechęcać do chodzenia do tych miejsc. Tam pewnie będziemy musieli robić i tak, czy chcemy, czy nie te zakupy, ale pamiętajmy i bądźmy świadomi tego, że każda z tych instytucji jest instytucją religijną, w tym sensie, jest instytucją liturgiczną. I właśnie pytanie, i tu chyba to nas powinno zawstydzać jako Kościół, pytanie, czy właśnie przeciętna galeria handlowa nie ma bardziej holistycznego, biblijnego podejścia do człowieka niż przeciętny protestancki Kościół. Nie, tam się właśnie tam sprawy dotyczą ludzkiego serca. A ja często mam wrażenie, że w naszych kontekstach, w kontekstach protestanckich kościołów, sprawy dotyczą właśnie naszych myśli. Zobaczcie, także zasadą jest, wydaje mi się, że teraz po tym przykładzie można by powiedzieć, że zasadą jest, że instytucje kulturalne i społeczne są z natury religijne. Czy to będzie galeria handlowa, czy szkoła, czy stadion, czy święto narodowe, czy państwo. Wszystko z natury jest religijne. Każda, w tym sensie, że każde z tych miejsc interesuje się jakąś pedagogiką. Chce nas wyedukować w naszych zamiłowaniach i pragnieniach. I dokładnie robi to po biblijnemu, można powiedzieć. Robi to co? Wlewając informacje w nasze umysły? No nie. Przede wszystkim robi to przez nasze zmysły. Przez to, co mówiłem, nie? Że do serca dochodzi się przez co? Przez różne zmysły, nie? Oczy, uszy, ale jak Ula też mówiła, przez smak. Przez dotyk, zobaczcie, nie ma. Co mamy w tych miejscach, w tych świątyniach? Mamy zapachy, mamy kolory, mamy muzykę, mamy też dotyk czasami. Także galeria handlowa jest instytucją religijną, ponieważ jest instytucją liturgiczną, ponieważ przez tą swoją liturgię, przez kolory, przez symbole próbuje złapać nas za serce, próbuje to serce ukierunkować na dane pragnienia. Galeria handlowa jest też instytucją pedagogiczną, ponieważ właśnie formuje nasze serce. Także wszyscy, zobaczcie, według biblijnej antropologii jesteśmy ludźmi z natury religijnymi, więc to się będzie objawiało wszędzie. Ta nasza religijność będzie się objawiała wszędzie. W sklepie, podczas świąt narodowych, w szkole, wszędzie naprawdę. Także nasze serca, zobaczcie, nasze serca są głównie kierowane przez nasze pragnienia, przez to, co kochamy, a te pragnienia, słuchajcie, pragnienia naszych serc są właśnie kształtowane przez różne praktyki, przez różne liturgie, można powiedzieć, w których uczestniczymy, a które stają się rutyną. Także w tym świecie, słuchajcie, definicją człowieka jest, w tym świecie definiuje nas, ludzi, to, co kochamy. Nie to, że myślimy, ale to, co kochamy. Jesteśmy takimi ludźmi, jak to, co kochamy, można powiedzieć w inny sposób. Widzicie, kieruje nami pragnienie określonego stylu życia. Także nasza edukacja odbywa się możliwie, że bardziej, ja bym tutaj zaryzykował takie stwierdzenie, że nasza edukacja odbywa się bardziej od ciał do głów, czyli z dołu do góry, niż z góry do dołu. Może to jest trochę kontrowersyjne. Możliwe, że to się odbywa w dwóch kierunkach też. Ja się ciągle nad tym zastanawiam, ale wydaje mi się, że częściej edukujemy się, że to, co wchodzi do naszych ciał, można powiedzieć, bardziej edukuje to jak myślimy, niż odwrotnie. Tutaj można by podać jeden ciekawy przykład z Orwella, ale to może innym razem. Dobra, może innym razem. Także zobaczcie, te liturgie kulturowe oddziałują na nasze serca przez nasze ciała. Te liturgie kulturowe przez nasze ciała pouczają nas odnośnie naszego stosunku do świata. Uczą albo cenić pewne rzeczy, dążyć do pewnych celów, realizować pewne marzenia, pracować wspólnie nad różnymi projektami. Także liturgie tego świata obiecują nam pewne dobre eschatologiczne cele, pewne dobre eschatologiczne życie. Także każda liturgia w tych miejscach uczy nas, jak być pewnego rodzaju osobą. Każda liturgia jest edukacją, która zawiera w sobie dany światopogląd, pewne zrozumienie świata. Także zobaczcie, dlatego w tej serii kazań, wiem, że dzisiaj to jest takie ogólnoteoretyczne kazanie, będziemy się zastanawiali nad naszą liturgią też, nad naszą edukacją, nad oddziaływaniem na nasze ciała w kontekście naszego Kościoła, nad formowaniem w nas ludzi, którzy będą kochali Królestwo Boże. Bo o to chodzi, słuchajcie. To nie chodzi o to, żebyśmy myśleli tutaj najlepsze myśli o Bogu, w sensie, żebyśmy znali wszystkie doktryny, żebyśmy potrafili dokładnie opisać dwie natury Chrystusa, żebyśmy dokładnie potrafili opisać ekonomię Trójcy, ale chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi, których pragnienia, których serca są skierowane na Boga, są skierowane na Jego sprawy, na Jego Królestwo. Także pytania, które na początku dzisiaj możemy już postawić, brzmią tak. Czy jesteśmy jako Kościół w stanie zaoferować jakąś kontrapedagogikę dla galerii handlowych? Czy to, co tu robimy, w jakiś sposób jest atrakcyjne? Jakie rytuały i tradycje promuje nasz Kościół w swojej liturgii? Czy te kolory się zmieniają? Czy to miejsce jest upiększane? Czy my chcemy tu być, chcemy tu przebywać? Czy tu się dobrze czujemy? Czy to nas poniekąd też oddziela, że jest to takie wytchnienie? Ale też jaką edukację jako Kościół sprzedajemy właśnie naszymi postawami, naszymi ciałami? Czy rzeczywiście możemy się równać z panami z reklamy Hugo Bossa, czy z reklamami Wistuli? Czy jesteśmy ludźmi, którzy się na przykład tutaj uśmiechają, bo kochają Boga? Czy nie? Czy po prostu jesteśmy takimi mrukami, że jak tu ktoś wejdzie kiedyś i zobaczy na nasze twarze, albo zobaczy to, jak śpiewamy, to naprawdę obrócą się i wyjdą. Nie, to jest ważne, co tu robimy. Słuchajcie, bez was nie ma Kościoła, bez nas nie ma Kościoła. Jeśli lud Boży się w to nie zaangażuje, to nie ma liturgii. Nie, czy jesteśmy atrakcyjni? To trzeba zadać to pytanie. Nie? Czy wchodząc tu, naprawdę, czy jakby ktoś wszedł z zewnątrz i szukał Boga, szukał jakiejś eschatologicznej wizji życia dla siebie i dla swojej rodziny, czy powiedział, wow, chcę być jak oni. Chcę żyć jak oni. Chcę, żeby mi się też tak powodziło. Ja nie głoszę Ewangelii sukcesu. Wiemy też, że jest ta druga strona, jest ten krzyż, który dźwigamy. Ale czy rzeczywiście z drugiej strony to jest tylko krzyż? Nie, ja myślę, że nie. To jest Bóg, który ma wiele wspaniałych obietnic dla nas. To jest Bóg, który nieustannie nas prowadzi ku lepszemu. Nie? I trzymy ten obraz sobą, naszą postawą, naszymi ciałami, też sprzedajemy w tym światu. Widzicie, także wydaje mi się, że bycie uczniem Chrystusa nie polega głównie na posiadaniu właściwych doktryn i wierzeń zamkniętych tu gdzieś w głowie, jakobyśmy byli tymi mózgami, które chodzą w jakichś takich dziwnych, na dziwnych pnączach, na jakichś dziwnych odnóżach, ale właśnie jesteśmy, Biblia nas traktuje holistycznie. Tak, nasze ciała są piękne, nasze ciała są Bożym stworzeniem, i te ciała są właśnie napędzane naszymi sercami, naszymi pragnieniami. Także na tym polega bycie uczniem Chrystusa, na kochaniu Boga, na kochaniu bliźniego i podchodzeniu do tego świata właśnie w kontekście takiej miłości do Boga i do bliźniego. Widzicie, takimi ludźmi, wydaje mi się, stajemy się nie tyle słuchając wspaniałych idei, nie tyle słuchając wspaniałych doktryn, ale uczestnicząc w materialnych praktykach chrześcijańskiego uwielbienia. Słuchajcie, Boga, chrześcijańskiego Boga nie da się wielbić bez materii. Chrześcijańskiego Boga nie da się wielbić bez liturgii. No ale tak, wy mi powiecie, no ale przecież jest tyle nieliturgicznych kościołów, nie? A ja wam powiem wszystko, zobaczcie, wszystko, co jest wliczona już materia, jest liturgią. Zobaczcie, trzeba użyć płuc i ust, by móc śpiewać. Trzeba użyć kolan, by móc klęczeć. Trzeba użyć nóg i stóp, by móc stać i tańczyć. Trzeba użyć ramion, by je unosić do Boga. Trzeba użyć oczu, by widziały. Trzeba użyć nosa, by wąchał. Trzeba użyć podniebienia, by smakowało ten dobry chleb i to dobre wino. Trzeba użyć uszu, by słuchały. Zobaczcie, czyli tak naprawdę znowu zmysły. Ja wam mówiłem już w przypadku galerii handlowych. To jest liturgia, oddziaływanie na nasze zmysły. I to jest to, co dokładnie co się dzieje też w Kościele. Nie? Przez nasze zmysły poznajemy Boga. Ktoś to powiedział fajnie, że nie sposób mieć społeczność z chrześcijańskim Bogiem bez wody i oliwy i bez chleba i wina. Nie sposób. Bóg objawił nam się w sposób materialny przez stworzenie, ale też w sposób materialny przez Chrystusa. I zatem materia jest niezmiernie ważna. I zatem niezmiernie ważne jest, co robimy z naszymi zmysłami, z naszymi ciałami. Aby mieć społeczność z trójjedynym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem, potrzebujemy właśnie angażować nasze ciała z naszymi zmysłami. Potrzebujemy tej materii, potrzebujemy wody, potrzebujemy oliwy, chleba i wina. Także wydaje mi się, że ogólnie z zasady nasza liturgia, liturgia naszego Kościoła powinna ująć nas za serca i skierować naszą miłość właśnie ku Bogu, ku Królestwu Bożemu i ku naszemu właśnie wspaniałemu Ojcu, który obiecuje, że będzie sprawiał nasze życie dobrym. Nasza liturgia, widzicie, powinna też w nas wzbudzać miłość do Boga i bliźniego. A zatem już podsumowując tą część teoretyczną, jeszcze mam na końcu kilka przykładów wam podam, ale podsumowując tą część teoretyczną, chciałbym, żebyśmy dzisiaj z tego kazania wynieśli to, że człowiek to jest homo liturgicus. To jest istota liturgiczna. To jest istota, która właśnie kocha, praktykuje to, co kocha. I to jest jakaś taka jedna z roboczych, to jest jeden z roboczych tytułów tej mojej serii kazań. Właśnie homo liturgicus. Jesteśmy ludźmi liturgii. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją poprzez liturgię, wszelkie kulturowe liturgie, ale też tą liturgię kościelną. Widzicie, nasza cześć tak naprawdę, zobaczcie, co się dzieje z nami w życiu. Nasza cześć wyprzedza nasze intelektualne opisy. Zanim nawet opiszemy jakiś światopogląd, już wielbimy Boga albo coś innego. Zanim ubierzemy słowy, zanim w słowa jakoś opiszemy tą ontologię, którą przyjmujemy, czy tą epistemologię, modlimy się do Boga o co? O uzdrowienie i oświecenie. Zanim opiszemy językiem teorii naturę Boga, śpiewamy Mu na chwałę. Zanim zdefiniujemy nasze zasady moralne, otrzymujemy od Boga przebaczenie w tym nabożeństwie, w tej liturgii. Zanim opiszemy złożoność natury Chrystusa, otrzymujemy Jego ciało w Eucharystii. Zanim coś przemyślimy, modlimy się. Widzicie, takimi istotami jesteśmy. Jesteśmy przede wszystkim istotami liturgicznymi, a nie myślącymi. Dopiero w drugiej kolejności może jesteśmy tymi istotami myślącymi. Najpierw odbywa się pewna liturgia naszego życia. Także zobaczcie, takimi istotami jesteśmy. Jesteśmy istotami kochającymi, pragnącymi, uczuciowymi, liturgicznymi, cielesnymi i może dopiero teraz bym powiedział myślącymi. Kochającymi, pragnącymi, uczuciowymi, liturgicznymi, cielesnymi. I słuchajcie, zastanówcie się tak naprawdę teraz te przykłady na koniec już. Zastanówcie się, co bardziej łapie was za serce, co bardziej ukierunkowuje wasze serca na Królestwo Boże. Pierwszy przykład. Kazanie dotyczące pokoju z Chrystusem. Dajmy na to, że to jest to kazanie zbudowane w oparciu o list do Efezjan, drugi rozdział, gdzie Paweł tam mówi o tym, że Chrystus pojednał wszystkich ludzi, pojednał z Bogiem i z sobą nawzajem. Co was bardziej złapie za serce? Co was bardziej umotywuje do życia? Czy też szczery uścisk podczas przekazywania sobie znaku pokoju między braćmi? Naprawdę, szczery uścisk dłoni. To przebaczenie, nie? To przebaczenie. Albo po tym, jak, nie wiem, zgrzeszyłeś wobec kogoś i jeden ktoś oferuje ci przebaczenie. Co bardziej do ciebie przemawia? To, że ci powie, przebaczam ci, czy to, że ci poda rękę albo cię obejmie i powie, nie ma sprawy, wybaczam ci. Co bardziej właśnie nas edukuje i co bardziej ukierunkowuje nasze serca na Królestwo Boże? Słuchajcie, to jest to właśnie, gdzie te nasze ciała powinny być zaangażowane. Wydaje mi się, że w wielu kościołach po prostu chrześcijanie przychodzą, jest to kazanie i tak naprawdę nie wiemy, co z tymi ciałami zrobić. Nie wiemy, bo nie zostaliśmy wyedukowani, co z tymi ciałami zrobić. Niektórzy jakoś tak siadają, niektórzy jakoś tak się zwijają, niektórzy jakoś nie wiedzą w ogóle, jak ręce ułożyć, jak cokolwiek zrobić, bo tylko chodzi o ten umysł, prawda? Umysł, a reszta się nie liczy. Ale co robimy z naszymi ciałami? Drugi przykład. Jak myślicie, co by was bardziej ujęło i co by was bardziej nastawiło do Królestwa Bożego? Czy na przykład wielkopiątkowe kazanie, które by opisywało doktrynę przebłagania, tego, jak Chrystus dokonał tego przebłagania, porównanie z ofiarami, może w Starym Testamencie i tak dalej. Czy raczej by bardziej was ujęło to, jakbyśmy zorganizowali, jak to czasami też ma miejsce, liturgia rozważania męki pańskiej przy zapalonych i gasnących świecach, przy odpowiedniej muzyce, przy odpowiedniej intonacji. Nie wiem, wydaje mi się, że kiedy przychodzicie tu też z dziećmi, nie zapominajmy, że ta edukacja odbyła się także w nich. I to jest to doświadczanie, to jest też doświadczanie męki, nie? Kiedy tu wchodzimy, rzeczywiście jest półmrok, pali się tylko 7 świec i one później gasną i na końcu w milczeniu, powiedzmy, się rozchodzimy. Moim zdaniem to sprawia na nas większe, wywiera na nas większy wpływ niż może któreś kolejne kazanie z tego, jak właśnie, jak dokonało się przebłaganie. Dobra, to trzeci przykład jeszcze. Jak myślicie, co bardziej by nas ukierunkowało na Królestwo Boże? Co by nas bardziej co by nas bardziej wyedukowało? Czy kazanie dotyczące natury i ciała Chrystusa? Czy spożywanie Eucharystii jako właśnie kosztowanie tego ciała i tej krwi? Właśnie to jest pytanie, nie? Co nas definiuje? Pragnienia, czyli serce, czy umysł? Słuchajcie, taki autor nazywa się Amos Young. W swojej książce pod tytułem Theology and Down Syndrome, czyli teologia i syndrom Downa, tutaj jest taki też podtytuł Reimagining Disability in Late Modernity, czyli na nowo nowe wyrażenie niepełnosprawności w czasach późnego modernizmu. Opisał słowa pewnej dorosłej osoby właśnie z syndromem Downa, która coś takiego powiedziała w kontekście Eucharystii. Zobaczcie, tutaj cytuję. Chcę jeść chleb Jezusa. Nie mogę się doczekać, aż będę jadła chleb Jezusa i piła Jego napój. Ludzie, którzy kochają Jezusa, jedzą Jego chleb. Skóra i mięso Jezusa zmieniły się w chleb, a Jego krew i wnętrzności zmieniły się w napój. To jest właśnie chleb i napój Jezusa. Chcę je jeść i pić z innymi chrześcijanami w kościele, ponieważ bardzo go kocham. Co nas definiuje zatem? Umysł czy pragnienia? Czy ta osoba potrafi językiem filozofów, czy ta osoba z syndromem Downa potrafi językiem filozofów opisać złożoność dwóch natur Chrystusa? Jak myślicie? A czy jest ta osoba chrześcijanką? Powiem wam jeszcze krótko coś takiego, też związanego z Eucharystią. Podczas mojego krótkiego pobytu w Pradze zdarzyło mi się mieć ciekawe doświadczenie. Wiecie, że byłem tam w IBTS na wymianie Erasmusa, wymianie nauczycieli. IBTS to jest International Baptist Theological Seminary, ale to nie jest tylko dla baptystów, to jest w ogóle taka międzynarodowa społeczność ludzi z ewangelicznych kościołów. I to jest ciekawe, że IBTS, podobnie jak też wiele innych seminariów na świecie, rozpoczyna swój dzień albo rozważaniem słowa i modlitwą, albo nabożeństwem. I powiem ciekawie, że akurat trafiłem na taki czas, na taki jeden poranek, byliśmy tam kilka dni, ale jednego poranka odbywało się nabożeństwo z Eucharystią w liturgii husyckiej. Wyglądało to tak, że na środku staliśmy wszyscy w kole, ponad 20 osób. Na środku był ołtarz czy stół, właśnie tak jak u nas, przesłonięty obrusem. Był na tym stole bochen chleba i dwa kielichy. Fajne takie też, gdzieś to wszystko było chyba z ceramiki jakiejś takiej specjalnej, wypalone. Także zobaczcie, właśnie Eucharystia w liturgii husyckiej, bochen chleba, dwa kielichy wina. Notabene husytów też nazywano, wiecie jak, kalikstynami, od łacińskiego kalix, czyli kielich, dlatego właśnie, że pod dwoma postaciami zawsze od początku spożywali Eucharystię. Także zobaczcie, tak to wyglądało. Dookoła nas stało chyba z ponad 20 osób, członków kadry i studentów, którzy jeszcze zostali przed wakacjami. Osoba prowadząca, która odprawiała liturgię, którą powinniśmy znać właśnie z Kościoła Zachodniego częściowo. To jest ta liturgia częściowo też właśnie zaadoptowana później przez kościoły protestanckie, właśnie liturgia dziękczynna nad tymi elementami. To tak wyglądało, że ta osoba prowadząca modliła się, dziękując słowami liturgii właśnie za chleb. My odśpiewaliśmy Bogu chwałę w tym czasie. Później ta osoba modliła się i dziękowała za wino. My znowu odśpiewaliśmy chwałę. Następnie ta osoba prowadząca wzięła ten chleb, podeszła w którymś miejscu do tego okręgu i nam podała, mówiąc pierwszej osobie, to jest ciało Chrystusa. Teraz ta osoba złamała, zjadła, odwróciła się, podała dalej, powiedziała, to jest ciało Chrystusa. Ta osoba znowu to wzięła, podała dalej, oto ciało Chrystusa i tak dalej. I tak samo miało miejsce z winem, nie? To były te dwa kielichy, żeby to usprawnić, ale dokładnie, w dwóch miejscach było podane. Zobaczcie, właśnie tak to było, oto krew Chrystusa, nie? Każdy napił się i podawał dalej. I pytanie do was, jak myślicie, co bardziej utkwiło w mojej pamięci i co bardziej zbliżyło mnie do tamtych ludzi? Poranne rozważania ze słowa, których było kilka podczas mojego pobytu tam, czy husycka liturgia eucharystyczna? Odpowiedź za 2 tygodnie. Także chciałbym, żebyście śledząc tę serię kazań ujrzeli, że choć różne są poglądy i uczucia odnośnie liturgii, człowiek z natury jest homo liturgicus. Człowiek z natury jest istotą liturgiczną. Człowiek z natury jest kierowany i pouczany i edukowany poprzez zmysły, poprzez właśnie różne liturgie. Także zobaczcie, człowiek nie jest, jak nam świat modernistyczny, racjonalistyczny próbuje wmówić, przede wszystkim istotą myślącą, chociaż też jest oczywiście istotą myślącą, ale człowiek przede wszystkim jest istotą kochającą i pragnącą. Także mam nadzieję, że ta seria kazań pomoże nam wspólnie przemyśleć też nasze nabożeństwo, też naszą postawę, postawę naszych ciał, ważność naszych ciał w liturgii i w ogóle w życiu. Mam nadzieję, że będą one właśnie zachętą do skierowania naszych ciał, naszych pragnień na Królestwo Boże, na naszego też wspaniałego, trójjedynego Boga. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, chcemy Ci dziękować za to, że tak stworzyłeś ten świat, Panie, że cała Twoja natura, cały Twój charakter objawia się tutaj poprzez materię, poprzez różne rzeczy, z którymi na co dzień mamy do czynienia. Panie, też uświadom nam, prosimy, że na każdym kroku w naszym życiu odbywa się edukacja i prosimy Cię, byśmy my też mogli być kontrkulturą, byśmy my mogli właśnie kierować pragnienia ludzkich serc ku Tobie, byśmy my mogli kierować nasze pragnienia na Królestwo Boże, byśmy byli ludźmi Królestwa, ludźmi zachłyśniętymi Królestwem i tą wizją życia z Tobą, życia, które będzie pełne sprawiedliwości i prawdy i pokoju. Prosimy Cię, abyśmy poprzez te rozważania jeszcze lepiej mogli wielbić Ciebie, naszego wspaniałego, trójjedynego Boga. Amen.